Poświęcenie Radia Lublin po godzinie 6:00, czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Dziś w naszym programie do godziny 7:00 będzie między innymi o tym, co niebawem dziać się będzie w naszej diecezji. Będzie trochę o tematach związanych z młodymi. Między innymi będziemy chcieli Państwa zaprosić na bal Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ten odbędzie się na początku marca, ale już dziś warto sobie także ten czas zarezerwować. No i będę miała dla Państwa jeszcze kilka zaproszeń, między innymi na wydarzenia w przyszłym tygodniu, promocja książki, ale także spotkania w ramach rocznicy rozpoczynających się też obchodów 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej. Lublin Ekumeniczny to wydarzenie, które także pod koniec lutego będzie miało miejsce w naszej diecezji. Będą także informacje z Episkopatu Polski, a więc do godziny 7:00 na pewno nie zabraknie informacji ważnych o tym, co dzieje się w naszym kościele. Zapraszam. A na początek naszego spotkania chciałam Państwa zachęcić do wyjątkowej akcji, o której już mówiliśmy w Busoli, ale o której teraz też warto przypomnieć. Proboszcz parafii w Starym Bublu, to w powiecie bialskim, robi na drutach skarpetki. Później one będą licytowane na Facebooka, a w ten sposób pozyskane środki mają być przeznaczone na remont zabytkowego miejscowego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty. Jest to, przypomnę, kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w grudniu 2017 roku. Wówczas z licytacji skarpetek uzbierano 6 tysięcy złotych, przeznaczono to na remont dachu kościoła, a w tym roku środki zbierane są na odnowienie szalunku zewnętrznego. O tej wyjątkowej akcji ksiądz Marcin Chudzik, proboszcz parafii.
Skarpetki, ta aukcja w internecie, to jest pomoc dla nas jako parafii, kiedy musimy zgromadzić wkład własny. Gromadzenie wkładu własnego do remontu dachu, to właśnie była większość, dała parafia i dołożone było ze skarpetek.
Mość Danuta, mieszkanka Bubla Starego. Pomagam, jak może tylko tak pomaga, wszelkimi siłami. Ale naprawdę, tak się stara, że... Uważam, że jest bardzo dobry ksiądz, ma to zamiłowanie, ma do tego talent, bo to przecież nie każdy może, jeszcze mężczyzna w dodatku, przecież żeby robił skarpetki, prawda?
Nie widziała pani te skarpetki?
Widziałam, no bardzo ładne. I różne wzory i takie kolorowe i same, takie jeden kolor.
Jeżeli są to proste skarpetki, to jest to proste, jest to nawet przyjemne. Jeśli chce zrobić coś nowego, pomyśleć nad jakimś nowym wzorem czy łączeniem kolorów, no wtedy trzeba jeszcze pomyśleć i pogłówkować, czasami poszukać jakiejś inspiracji w internecie.
Jest zainteresowanie skarpetkami?
Tak, cały czas pojawiają się na aukcjach nowe osoby licytują, czasami niektórzy dopytują o jakieś konkretne rozmiary, no i wtedy staramy się, aby taki rozmiar się pojawił.
Czy księdzu ktoś pomaga z parafian w robieniu skarpetek?
Jest jedna parafianka, która tak skrycie pomaga, ale jej skarpetki są na plebanii. Jeżeli ktoś przyjedzie, jeżeli ktoś chce złożyć jakiś dar, to wtedy otwieram torbę i z tych skarpetek od tej pani każdy może sobie wybrać jaki kolor, jaki rozmiar chce.
Jestem parafianką, na imię mi Elżbieta. To jest człowiek, jak to mnie jedna osoba powiedziała, że takiego księdza to wygraliśmy sobie na loterii.
Marek Janczuk, radny Rady Parafialnej Parafii Gnojno. Mieszkam w Starym Bublu. Dobra idea na pewno, która wpływa na to, że remont naszego kościoła w Starym Bublu przebiega znacznie sprawniej, znacznie szybciej, przez co możemy też pozyskiwać dodatkowe dofinansowania.
W tym roku złożyliśmy wniosek do ministerstwa na remont szalunku zewnętrznego. Chcielibyśmy teraz zabezpieczyć kościół przed wilgocią poprzez poprawę tego szalunku zewnętrznego, ponieważ miejscami jest on już tak zniszczony, że też wystarczy mocniej się oprzeć, czy mocniej szarpnąć, to po prostu te deski już odpadają same.
Jan Maraśkiewicz, kierownik bialskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Świątynia w Bublu Starym jest to obiekt drewniany, piękny, wzniesiony w 1740 roku, fundowany przez Kobielską. W momencie, kiedy obiekt był budowany, była to cerkiew unicka, ale bardzo mocno zlatynizowana. Miała formę kościoła rzymskokatolickiego, więc z podkreśleniem nawy głównej, prezbiterium oraz kruchty. Po przejęciu obiektu przez Rosjan nadano mu taki bardziej wschodni wyraz poprzez właśnie nadbudowanie czy wprowadzenie kopuły nad nawą główną. Przez to obiekt stał się bardziej cerkwią niż kościołem rzymskokatolickim i my tą formę po przebudowie przez kościół prawosławny utrzymujemy, podkreślamy, remontujemy.
Dodajmy, że remont szalunku kościoła to koszt około 180 tysięcy złotych. A kto chciałby z Państwa wesprzeć tę wyjątkową inicjatywę, to oczywiście może wziąć udział w licytacji tych skarpetek. Wystarczy wejść na facebookowy fanpage tejże akcji Zbiórka dla Jana i tam szczegóły na temat tego wydarzenia znaleźć można. Teraz w Busoli mam dla Państwa zaproszenia na przyszły tydzień, co prawda dwa, ale myślę, że już teraz też warto zarezerwować sobie czas. Na początek 26 dzień lutego, to właśnie wtedy w Seminarium Metropolitalnym w Lublinie odbędzie się prezentacja książki Zanim, przygotowanej przez wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium. To spotkanie o 17:00. Książka to publikacja świadectw kapłanów i sióstr zakonnych, którzy opowiadają o swoim powołaniu. Autorzy mówią o określonym etapie ich życia, od momentu, gdy usłyszeli głos Boga, do chwili wstąpienia na drogę Jego służby. Książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza są to świadectwa kapłanów diecezjalnych i zakonnych, druga za to świadectwa sióstr. Ta promocja tej książki będzie miała miejsce 26 lutego, za tydzień we wtorek o godzinie 17 w Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Już teraz Państwa zapraszam. No i dzień później kolejne wydarzenie, o którym też warto już teraz wiedzieć. Lublin Ekumeniczny 2019 ku jedności 450 lat Unii Lubelskiej. Taki jest tytuł spotkania inaugurującego te obchody rocznicowe w Lublinie. O godzinie 17 będzie miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne z udziałem biskupów reprezentujących różne tradycje chrześcijańskie w Lublinie. To w Bazylice Ojców Dominikanów. Godzinę później Drogi Wolności i Jedności, znaczenie Unii Lubelskiej dziś, to będzie z kolei debata w Trybunale Koronnym. I na zakończenie tego wieczoru o 19 promocja książki Ekumeniczna Apostylna. Ta książka powstała właśnie też z okazji tegoż jubileuszu o niepodległości ekumenicznie. Także będzie można zobaczyć, usłyszeć w trakcie tegoż spotkania. Więcej na temat tego rozpoczynającego się roku, jubileuszu, rocznicy i tych wydarzeń, o których warto wiedzieć, można się też dowiedzieć, zaglądając na stronę ekumenizmlublin.pl. Tam są szczegóły związane nie tylko z tym spotkaniem, ale także z kolejnymi, które także będą miały miejsce w naszej diecezji i w Lublinie. Teraz informacja z konferencji Episkopatu Polski. Odnowa przygotowania do sakramentu małżeństwa i życie w rodzinie, formacja rodzin, a także refleksja nad tym, jak w ramach duszpasterstwa rodzin pomóc małżeństwom na każdym etapie ich rozwoju. To były główne tematy obrady Rad do Spraw Rodziny. Ta rada spotkała się 15 lutego w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Tym obradom przewodniczył biskup Wiesław Śmigla.
I bardzo się cieszę, że w tym spotkaniu wziął udział wielu konsultorów świeckich. Przyjechali z całej Polski, byli państwo grzybowscy, byli odpowiedzialni za kościół domowy. No trudno wszystkich wymienić, ale naprawdę to jest wielka radość. Tematem spotkania była odnowa przygotowania do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie. I akcent właśnie był położony na słowo odnowa. Programy przygotowania mamy. Ale zmienia się sytuacja, pojawiają się nowe problemy i nowe wyzwania, a chociażby w nauczanie papieża Franciszka, zapisane w Amoris Laetitia, też przed nami stawia nowe zadania. W związku z tym zastanawialiśmy się, jak dostosować nasz lokalny, polski program przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie do wymogów czasu i do współczesnego nauczania kościelnego. Oprócz tego zwróciliśmy też uwagę na to, że duszpasterstwo rodzin to nie tylko przygotowanie do małżeństwa, ale to jest proces, to jest formacja, a formacja wymaga czasu. Zatem potrzeba formacji najpierw młodych ludzi do sakramentu małżeństwa, do życia w rodzinie, a potem potrzeba formacji samych rodzin, ponieważ rodziny przeżywają coraz więcej problemów i dane statystyczne nas przerażają, ponieważ okazuje się, że z roku na rok coraz więcej małżeństw się rozpada. Pojawiają się przeróżne kryzysy i ludzie nie potrafią sobie z nimi poradzić. Więc też zastanawialiśmy się, jak w ramach duszpasterstwa rodzin pomóc młodym małżeństwom, ale nie tylko młodym małżeństwom, pomóc małżeństwom na każdym etapie ich rozwoju. I to były główne punkty naszego spotkania.
Teraz czas na rozmowę. Dziś, proszę Państwa, trzeba powiedzieć o młodych. Mówiliśmy o młodych przy okazji powrotu z Panamy. Teraz czas powiedzieć o tych, którzy są zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. To stowarzyszenie od lat gromadzi wielu w naszej archidiecezji. No i teraz na początku marca Wielki Bal. Zawsze tak jest, że tuż przed Wielkim Postem młodzi gromadzą się na takim oto wydarzeniu po to, aby także wspólnie się bawić, ale także zawiązywać te więzi, jeszcze bardziej jednoczyć się, no i oczywiście planować kolejny czas pracy w duszpasterstwie. O tym, jak wyglądać będzie ten bal, o jego idei już teraz Tomasz Najda i jego gości.
A gościem Busoli w Radiu Lublin jest ksiądz Tomasz Gap, asystent kościelny w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę księdza, przed nami koniec karnawału, no, ale też jeszcze wydarzenia, które mogą ten karnawał uświetnić. Między innymi bal młodych.
No tak, karnawał zawsze kojarzy nam się z dobrą zabawą. Nie zawsze ona jest w zgodzie z naszą religią, bo czasami przesadzamy w tej zabawie, ale my zapraszamy do takiej zabawy, która nie tylko jest jakby celem samym w sobie, ale chcemy też dzięki takiej zabawie na balu młodych pokazać też pewne ideały dobra, pewne wartości, które chcemy przekazać ludziom młodym. W ostatki, czyli 2 marca, młodzi zgromadzą się w hali Mosir przy Alejach Zygmuntowskich na taką zabawę całonocną. Około 4 nad ranem skończymy tę zabawę. Przewidzieliśmy wiele atrakcji. W tym roku też jest kolejny temat do tej zabawy, bo zawsze bawimy się w sposób uporządkowany, tematyczny. I w tym roku hasłem balu są Oskary dobra.
Czyli będą nagradzane osoby, które czymś dobrym się wsławiły.
Tak, oczywiście chcemy takie nagrody wręczyć i młodzież wybrała takie osoby w 3 kategoriach. 4 kategoria będzie dostępna dla internautów, którzy wybiorą swoją kandydaturę. Chcemy szukać i pokazywać takie osoby, które w oczach ludzi młodych są, jawią się jako te osoby, które naprawdę tworzą dobro. Nie jest to dobro deklaratywne, tylko na ustach, ale rzeczywiście swoim działaniem tworzą dobro tam, gdzie funkcjonują. I wśród tych osób, które wybrała młodzież, są takie osoby jak Ewa Dados, która związana jest z Radiem Lublin, a jednocześnie jest twórcą i pomysłodawcą akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dla młodych jest to też bardzo ważna akcja, w której też biorą udział jako wolontariusze. Drugą osobą jest Filip Heiser, który na swoim profilu na Instagramie, także na Facebooku prowadzi bardzo wiele akcji charytatywnych. To też ludziom młodym imponuje. I będzie on obecny w Lublinie na tym balu. Trzecią osobą jest Katarzyna Kusy, która jest związana z naszym środowiskiem, a bardzo mocno posługuje osobom bezdomnym, zwłaszcza gotując na rekolekcjach dla bezdomnych, a jednocześnie znana jest w naszym środowisku jako osoba, która ma wyjątkowo wielką wrażliwość na drugiego człowieka i jej bardzo prostym hasłem życiowym jest po prostu kochaj, z tym, że ona chce to realizować naprawdę każdego dnia i to nam bardzo imponuje. 4 kategoria będzie wybrana przez internautów.
Jak wygląda zainteresowanie młodzieży takim balem?
Ludzie młodzi są bardzo zainteresowani tym balem. Ja powiem, że co roku jest więcej osób chętnych, niż możemy pomieścić w hali Mosir. W tej chwili mamy bardzo wysokie zainteresowanie biletami. Co tym ludziom młodym imponuje? Oczywiście oni mają alternatywę w postaci innych imprez na ostatki, gdzie mogą bawić się w inny sposób. Ale myślę, że ten bal gromadzi takich ludzi młodych, którzy chcą nie tylko się bawić, ale oni chcą też pokazać przywiązanie do pewnych wartości i tradycji, do tego, że to, co robimy w przestrzeni dobra, czy to pod auspicjami kościoła, czy też po prostu prywatnie, ma dla nich sens i wielkie znaczenie. I takich ludzi młodych gromadzimy. Czy jest ich większość w naszym społeczeństwie? Trudno odpowiedzieć, bo młodzież jest taka, jakie jest społeczeństwo, tak?
Czy jest to może taka iskierka dobra, która zapala później kolejne pochodnie?
Ja myślę, że tak. Ja bardzo wierzę w tych ludzi młodych, bo oni nieraz mi udowodnili, że potrafią zmieniać swoją rzeczywistość i wokół siebie. I my nagradzamy 4 osoby, tak? Ale na balu tak naprawdę będą setki takich osób, które nie będą nagrodzone, a które tworzą dobro. To są ci ludzie młodzi, którzy naprawdę w swoich parafiach, środowiskach, szkołach, wspólnotach, na studiach naprawdę tworzą dobro. To są, oni są często wolontariuszami różnych akcji, zbiórek, po prostu tworzą dobro. Ja myślę, że to będzie kilkaset takich iskierek i mam nadzieję, że trochę ten Lublin rozświetlimy takim dobrym.
Zawsze jest też cel charytatywny podczas balu.
Do tej pory zawsze tak było, że jest cel charytatywny. W tym roku takiego celu nie mamy, natomiast będziemy wspierali działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Młodzież ma wiele celów. W tym roku przed nami bardzo mocne remonty ośrodka młodzieżowego, który jest w Częstoborowicach. Nazwaliśmy go Wymarzony Dom Młodych. I tam ludzie młodzi tworzą nie tylko dom w postaci budynku, ale dom swojego życia na bardzo solidnych wartościach i myślę, że tam też pewną część środków przeznaczymy. No i będzie też potrzebne do zwyczajnego funkcjonowania. W tym roku też został przez ludzi młodych napisany hymn tego balu. On jest zatytułowany Dobro jest w nas. Ludzie młodzi są autorami tekstu, także stworzyli muzykę i myślę, że w ciągu najbliższych dni ten hymn będzie dostępny też na naszych stronach internetowych. No to też jest takie pokazanie, że ludzie młodzi własnymi siłami mogą tworzyć przestrzeń nie tylko organizacyjną, tak, ale także taką kulturalną i to jest też niezwykłe. Oni także sami własnymi rękoma tworzą dekorację całego Mosiru i ona nie jest bez znaczenia. To też jest wielkie dzieło artystyczne, bo Mosir jest dość dużą halą i zrobić dobrą dekorację tego, to trzeba naprawdę się wysilić. I takich dzieł jest naprawdę bardzo dużo. Bal jest też dla nas okazją do tego, żeby zbierać ludzi młodych, którzy po prostu chcą się rozwijać. I oni zbierają naprawdę bardzo mocne doświadczenie dla swojego życia potem w dorosłości. Kiedy będą dorośli, to wszystko się im przyda. Chcemy rozwijać ludzi młodych i duchowo, kiedy mamy spotkania formacyjne, modlitewne, kiedy razem się zbieramy na mszach świętych, na różnych czuwaniach modlitewnych, ale też chcemy ich rozwijać tak bardzo społecznie, żeby oni też nabierali umiejętności organizacyjnych, ale też po prostu, aby budowali takie społeczeństwo obywatelskie, gdzie oni są podmiotem. I to się, myślę, bardzo dobrze udaje.
A bal 6 marca, już Państwu o tym przypominam, na pewno jeszcze o tym wydarzeniu będziemy chcieli Państwu powiedzieć. Teraz jeszcze zapraszam Państwa do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu. Weekend piękny, niedziela też zapowiada się piękna, być może ktoś z Państwa wybiera się właśnie w tamte rejony w okolice Kodnia. Warto zajechać więc do sanktuarium, bo tam pochodzące z czasów zapiechów ikony można już oglądać. Wystawa przygotowana została z myślą o osobach niewidomych, a ikony mają swoją ciekawą historię, o której teraz już opowie rzecznik sanktuarium, ojciec Jarosław Kędzia.
Ikony pochodziły z ikonostasu, który znajdował się w kościele Świętego Ducha. Jak wiemy, że pierwszy sapieha był unitą z Unii Florenckiej, więc kościół Świętego Ducha był cerkwią zamkową. I w ołtarzu głównym, w ikonostasie znajdowały się ikony. Możemy je obejrzeć. Część ikon jest wystawiona w muzeum pod klasztorem, w muzeum ornitologiczno-misyjnym, a w nowej części w kościele Świętego Ducha jest kilka ikon przygotowanych właśnie do zobaczenia już tam na miejscu.
Co przedstawiają te ikony?
No one są związane typowo z ikonostasem, a więc w ikonostasie jest kilka rzędów. Rząd ikon, który przedstawia apostołów, proroków, Chrystusa, Matkę Bożą.
Do tej pory one nie były eksponowane.
Były ukryte w naszych zbiorach w archiwum i od jakiegoś czasu stwierdziliśmy, że to są tak piękne zbiory, że należy je eksponować, należy je odnawiać i sukcesywnie trwają prace Nad eksponowaniem.
Zofia Sacharczuk, przewodnik przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia. Znajdujemy się tu przy Kościele Świętego Ducha, który powstał w roku 1520-1530, a został wybudowany przez księcia Pawła Sapiehę, drugiego z rodu Sapiehę, który rzeczywiście z jego założeniu było to, żeby zostawić po sobie pamiątkę. Miał dwie świątynie drewniane, ale oczywiście jak wzbogaciwszy się postanowił ufundować świątynię. No i ta świątynia w Kodniu jest taką perełką przepięknie zachowana. No i w niej teraz możemy podziwiać ikony.
Jak reagują pielgrzymi, widząc ikony?
No są bardzo zdziwieni, bo nie każdy ma okazję tak rzeczywiście z bliska podejść, popatrzeć na ikony. Są zdziwieni, że ikony w przeciwieństwie do wszystkich obrazów, jak wszyscy są przyzwyczajeni, nie maluje się, a pisze się, co oznacza słowo pisanie, czyli każda ikona powstając poprzedzona jest właśnie postem, modlitwą.
Jesteśmy właśnie w kościele Kościele Świętego Ducha, gdzie już możemy podziwiać część ikon. Jedna z nich się wyróżnia.
Ta ikona została właśnie stworzona z myślą o osobach niewidomych. Przedstawia ona twarz Chrystusa. Jest zrobiona w formacie 3D. Czyli wszelkie zagłębienia, wszelkie rysy twarzy mogą sobie osoby niewidome i słabowidzące wybrajlować. No i są specjalnie przygotowane tablice tutaj z historią ikonografii też w języku Braille'a. Kościół Świętego Ducha jest otwarty przez 12 godzin każdego dnia, także zachęcamy do tego, żeby tutaj przybyć.
A co możemy powiedzieć o stylu Kościoła Świętego Ducha? To najstarszy kościół na terenie południowego Podlasia.
Tak, no styl z zewnątrz taki gotyk nadwiślański, czyli bardziej lubelski, bardzo surowy, ale właśnie ta surowość daje to coś, że rzeczywiście człowiek się czuje tam wyjątkowo, czyli nie rozprasza człowieka nic. Ta surowość ma swoje piękno i to, że można się całkowicie tam zagłębić, wyciszyć i odnaleźć wszystko to, co tą ciszę, która rzeczywiście czasami jest dla nas potrzebna, a której tak bardzo nam we współczesnym świecie brakuje.
Ja tylko dodam, że większość prezentowanych ikon pochodzi z XVII i XVIII wieku. Część ikon, które znajdują się w przyklasztornym muzeum, wkrótce zostanie przeniesiona do Kościoła Świętego Ducha. Zachęcam Państwa do sięgania po prasę katolicką, zachęcam także do czytania, zaglądania na portale Gościa Niedzielnego, czy też Niedzieli, tam wiele informacji także z bieżącego życia naszej diecezji Kościoła Lubelskiego, ale także Kościoła w Polsce i na świecie. A teraz busoli czas na słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy, te słowa przypomni Ryszard Majewski, komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus zszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogacze, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
Dzisiaj ewangelista Łukasz zaprasza nas na równinę. To trochę inaczej jak u Mateusza, bo Mateusz o 8 błogosławieństwach mówi w kazaniu na górze. A tutaj Łukasz uświadamia nam na równinie o 4 błogosławieństwach, które wybrał i 4 biada. I powiedzenie takie bardzo na skróty, że ubogi jest błogosławiony, szczęśliwy, a bogacz jest potępiony, i na niego krzyczy się biada, byłoby zbyt wielkim uproszczeniem. Dlatego spróbujmy po jednym zdaniu przyjrzeć się dokładniej, co dzisiaj mówi do nas ewangelista. Komu Ewangelia przypowiada szczęście? Szczęściem ubogim, czyli ludziom zdanym we wszystkim, wyłącznie na Boga. Mającym wszystko, co jest ważne, u Boga. Pozwalającym Bogu kierować swoim życiem, ufającym Mu, składającym swoje życie w Jego dłonie. Taki człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Dalej, Ewangelia mówi o szczęściu wobec ludzi głodnych. Do takich, którzy ciągle pragną czegoś większego, pragną życia wiecznego. Nie zadowalają się tylko tym, że tutaj jakoś tam żyją, ale ciągle to pragnienie w nich kiełkuje i pobudza do jeszcze większego działania w miłości, w czynieniu dobrze wobec drugiego człowieka, w szukaniu Pana Boga, bo wie, że jest głodny tego. Ewangelia mówi o nieszczęśliwych, a więc o kalekach, chorych, sierotach, samotnych. kiedy to swoje wytrwałe niesienie kalectwa oddają Panu Bogu. Ale właśnie to jest warunek jeden, aby umieć w tym doświadczeniu trudu i krzyża, któż z nas nie doświadczył krzyża, oddać Panu Bogu. A wtedy dopiero doświadczamy, że to my jesteśmy niesieni przez samego Chrystusa. To jest prawdziwe szczęście. Ewangelia dalej mówi o tych, do których kieruje słowo biada. Biada to okrzyk bólu lub gniewu. Oznacza wezwanie do dokonania zmiany w sposobie myślenia i postępowania. To nie jest potępienie. To jest słowo skierowane do ludzi, aby ich upomnieć. I tak nieszczęście przypowiada bogaczom, którzy całą ufność położyli w dobrach doczesnych i na ziemi chcieli zbudować sobie mieszkanie trwałe. I tylko tu stracą oni wszystko, a w konsekwencji nic nie otrzymają. To takie bardzo ważne stwierdzenie. Trumna nie ma kieszeni. Tam na drugą stronę zabierzemy tylko dzieła miłości i miłosierdzia. Dalej nieszczęście Ewangelia przypowiada ludziom sytym, którzy zadowolili się tym, co na ziemi i już nie pomyśleli w ogóle o dobrach wiecznych. To jest dla nich na dzisiaj w ogóle niepotrzebne. Żyjącym beztroską, którzy nigdy poważnie nie myśleli o skarbach, których złodziej nie ukradnie, ogień nie zniszczy, rdza nie zagryzie. Jak mówiłem wcześniej, to tylko i wyłącznie dzieła, które są ukierunkowane na drugiego człowieka, które nas trochę kosztują, które od nas wymagają, są prawdziwym skarbem, który możemy Panu Bogu ofiarować. Następnie mówi dzisiaj Ewangelia o zbiegających o ludzką chwałę, a nie liczącym się z tym, co myśli o nich Bóg i jak na to Bóg patrzy. A wtedy można naprawdę ze względu na tę przywarę zrobić wiele krzywdy wokół siebie, bo byle tylko mnie zauważono za wszelką cenę. Zestawienia błogosławieństw i przekleństw podanych przez świętego Łukasza wynika, że szczęście jest dostępne dla człowieka na drodze, w której jest wymaganie, na której jest walka, na której człowiek ciągle mierzy się ze swoimi słabościami. Łatwa droga. Na pierwszym etapie kusząca, niestety, wiedzie do dramatu utraty życia wiecznego w niebie.